centrum uwagi. W środku tygodnia, środa samorządowa w Radiu Doksa.
11 minut po godzinie 14. Diana Bogacz-Kotulak, witam serdecznie. To już jedno z ostatnich naszych spotkań w ramach wakacyjnych debat samorządowych i dzisiaj sporo podsumowań. Przedstawię gości. Ze mną w studiu dwie panie, Anna Bednarska oraz Dorota Sznura z Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Witam panie serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie. Dobry.
Pomału wakacje się kończą, więc również te nasze wakacyjne debaty samorządowe także dobiegają końca. W trakcie wakacji sporo mówiliśmy o turystyce, przedstawialiśmy atrakcje turystyczne, te znane i te mniej znane. I my również dzisiaj będziemy troszeczkę podsumowywać, więc najpierw tak na wstępie zapytam panie, jak to jest z tą naszą opolską turystyką, bowiem wy macie właśnie z nią kontakt na co dzień, więc z waszej perspektywy jak to wygląda? Czy ona się zmienia, ta turystyka obecna, a ta powiedzmy 5-10 lat temu bywało inaczej? Jest na in plus, czy może trochę na minus się zmienia? Proszę bardzo.
No na pewno turystyka zmieniła się in plus, chociażby przez rozwój infrastruktury turystycznej w naszym regionie, pojawienie się nowych, ciekawych obiektów, nowo powstałych atrakcji, a także poprzez rewitalizację obiektów zabytkowych, które dzisiaj służą jako obiekty noclegowo-gastronomiczne. 10 lat temu to turystyka, że tak powiem, owszem, istniała w naszym regionie, ale nie była na tak, myślę, wysokim poziomie, jak jest obecnie. Możemy to zaobserwować chociażby z perspektywy naszej działalności. W 2013 roku obchodziliśmy dziesięciolecie i też to był taki rok podsumowań. I patrząc nawet na dokonania Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, która ma głównym celem, za główny cel promocję województwa opolskiego, widać ogrom tych zmian, szczególnie dosyć duży nasilił się dzięki funduszom unijnym, bo nie ukrywajmy, one na pewno duże wsparcie nam dały, jeśli chodzi właśnie o bazę i całą infrastrukturę.
Ale spotykając się właśnie w trakcie tych debat wakacyjnych i rozmawiając najpierw o jeziorach, później była kwestia parków krajobrazowych, był zamek w Mosznej, była Jemielnica, izby regionalne, spływy kajakowe, więc rzeczywiście ta przestrzeń bywała różna, ale we wszystkich tych kwestiach zawsze pojawiały się pieniądze, że z jednej strony dzięki tym pieniądzom, tak jak tutaj pani wspomniała, szczególnie tym pieniądzom unijnym wiele udało się zrobić, ale z drugiej strony no, w kwestiach finansowych zawsze pojawia się jeden temat, że wciąż jest ich za mało. Rzeczywiście opolska turystyka poszłaby jeszcze bardziej do przodu, gdyby tych pieniędzy było więcej?
Wydaje mi się, że to jest kwestia też tego, że jakby te wszystkie pieniądze, które pochodzą głównie z Unii, to są pieniądze jakby na rozkręcenie tego interesu, tak? Ale potem tak naprawdę jak te pieniądze z Unii się kończą, to ten interes trzeba dalej utrzymać. I tak naprawdę dzięki tym atrakcjom oczywiście jest tych turystów coraz więcej i tutaj taki marketing szeptany, jeden drugiemu coś zaproponuje, tak jest taka promocja. Natomiast, tak jak mówię, właśnie te obiekty muszą się dalej jakby same już bez tych pieniędzy unijnych też utrzymywać. I tutaj może, wydaje mi się, że w tym może być ten problem, że tutaj może gdzieś tych pieniędzy jakby brakować, bo też, żeby tego turystę jakby zatrzymać i jeszcze bardziej zachęcić do ponownego powrotu, trzeba jakby te atrakcje cały czas jakby rozwijać i cały czas uatrakcyjniać dodatkowe jakieś, no tak jak mówię, dodatkowe jakieś atrakcje turystyczne, dodatkowa
infrastruktura. Ale turystyka się rozwinęła, bo tak, bo pojawiły się unijne pieniądze, czy pojawiły się możliwości, to znaczy tych turystów jest coraz więcej, gdzieś tam ta potrzeba tworzenia kolejnych miejsc po prostu została dostrzeżona.
Wydaje mi się, że tutaj jakby to jest taki okrąg troszeczkę, jedno na drugie wpływa tak naprawdę.
Naczynia połączone.
No troszeczkę tak jest, bo wiadomo, jeżeli pojawiła się taka możliwość, tak, są pieniądze z Unii, więc w związku z tym, dlaczego nie, róbmy coś z turystyką, widzimy też, że jakby to zainteresowanie wzrasta, a w momencie im więcej jest tych atrakcji, tym to zainteresowanie bardziej wzrasta. Mnie się tutaj wydaje, że tutaj też taką grupą docelową też jakby są turyści zagraniczni, a głównie z Niemiec, którzy przyjeżdżają tutaj i odwiedzają swoje rodziny. I mi się wydaje, że to już nie jest też tak jak kiedyś, że ktoś przyjechał i tylko spędził te wakacje u rodziny, ale też ma ochotę teraz więcej zobaczyć przy okazji.
A tym bardziej, że Opolszczyzna się zmienia, więc tym bardziej jest więcej tych miejsc, które można odwiedzać. Rzeczywiście jest tak, że to głównie no pieniądze z jednej strony, ale z drugiej strony właśnie ten potencjał turystyki został dostrzeżony?
Myślę, że tak, chociaż nadal uważamy, że zbyt mało mówi się o tym, ile do budżetu może wnieść turystyka, ale to się wszystko zmienia, ponieważ ludzie obserwują, mamy dane ściągnięte teraz z różnych atrakcji turystycznych i widać tendencję wzrostową z każdym rokiem. Więc ludzie, którzy zainwestowali po części z funduszy unijnych, po części własnych, widzą powoli zwrot tych pieniążków i część z nich dostrzega potrzebę, tak jak Korzenka powiedziała, dalszego rozwoju i rozbudowy.
Widzą, że było warto zainwestować, tak?
Tak, myślę, że tak. Są też obiekty, które no, dostały te fundusze i trochę ciężko jest im może się odnaleźć, ponieważ jak się coś dostaje nagle za darmo, w cudzysłowie, i potem nagle się zostaje bez tego wsparcia, jest ciężko. Natomiast to jest kwestia przestawienia się na lepszą organizację i ściągnięcie tych turystów. Takim najlepszym przykładem jest Jura Park. Fakt faktem dostają dofinansowanie unijne, ale oni każdego roku mają jakąś nową atrakcję, która ściąga turystów, co widać też po statystykach, które nam udostępniają. W tej chwili w porównaniu z rokiem ubiegłym widzimy gdzieś mniej więcej, i to na tym etapie, gdzie jeszcze sezon się nie skończył, tendencję wzrostową mniej więcej o 30%, więc
ale Jura Park jest przykładem takiej atrakcji turystycznej, gdzie jeżeli na przykład ja miałabym wymienić atrakcje turystyczne Opolszczyzny, no to w tej pierwszej trójce na pewno Jura Park by się znalazł. Mm-hmm. To jest jedna z głównych atrakcji turystycznych. To jest ta wizytówka, tak? Więc z jednej strony rzeczywiście oni troszeczkę no, mają wyrobioną już markę, tak? Więc to jest ta szczególna atrakcja turystyczna naszego regionu.
Tak, ale jak pani zauważyła, powstało też bardzo dużo izb regionalnych i takich lokalnych małych muzeów. Gdzieś na miejscowościach wiejskich na Opolszczyźnie, chociażby z tego powodu, że turysta dzisiaj przyjeżdżający zwiedzić, nie wiem, chociażby Kluczbork czy Olesno, oczekuje, że coś jeszcze będzie w tym regionie mógł zobaczyć. Są kościółki drewniane, a oprócz kościółków drewnianych zaczęły powstawać też właśnie izby regionalne. Ludzie też zaczęli dostrzegać wartość historii poznawania swojego regionu, przede wszystkim tak samo poprzez kulinaria, które zaczęły być takim trendem turystyce i to całej na świecie chyba w tej chwili.
Głównie kulinaria są modne.
Tak, kulinaria są modne, powrót do zdrowego stylu życia, do tradycji i dzięki temu zaczęły powstawać nowe miejsca, więc to nie jest tak, że tylko ten Jura Park, który podkreślamy cały czas. Proszę zobaczyć chociażby
jeszcze
tak
samo. Zamek w Moszynie.
No to właśnie chciałam przytoczyć.
Gdybyśmy miały wymienić trzy najważniejsze atrakcje turystyczne naszego regionu, albo może te najpopularniejsze, te cieszące się największym zainteresowaniem. Krasiejów,
Moszna i teraz ciężko, bo jest nadal wiele miejsc takich,
które... Bo
jeszcze
mamy na przykład Górę Świętej Anny, tak? Albo mamy Opole jako miasto.
Opole jako miasto, Góra Świętej Anny, Góry Opawskie ze szlakami turystycznymi, park Cała Nysa z kompleksem bastionów, z przepiękną starówką, z katedrą, z wieloma innymi atrakcjami, chociażby w Paczkowie, opolskie Carcassonne, z Otmuchowem, jest... Powstały całe kompleksy tak naprawdę obiektów turystycznych i przede wszystkim myślę też, że się zmienia mentalność turysty, postrzegania też naszych mieszkańców, chwalenia się tym, co mamy dobre. Powstał Park Miniatur w Olszowej, powstało Zaginione Miasto Rosenau, stworzona taka atrakcja na bazie no, historii, tak? Jakiś tam kiedyś opowiedzianej, Gród w Byczynie. Tylko ograniczyć się do trzech takich miejsc.
Ale gdybyśmy tak miały prześledzić tą turystykę, może najpierw od tej miejskiej zacznijmy, czyli te główne miasta regionu, Opole, Nysa,
Brzeg.
No w ogóle tak, miasta powiatowe, gdybyśmy miały prześledzić, to rzeczywiście, no ja tutaj patrzę przez pryzmat Opola też jako stolicy regionu, ale też tych głównych atrakcji turystycznych tutaj u nas w mieście, Wieża Piastowska, mamy przecież Opolski Amfiteatr, no i pewnie mogłybyśmy mnożyć. Natomiast jak tutaj ten potencjał miast pod kątem turystycznym się zmienia? Czy rzeczywiście miasta również zrozumiały, że żeby ściągać turystów, no to muszą się po prostu promować, muszą być odnawiane te zabytki, trzeba też inwestować, żeby później mieć z tego korzyści?
Wydaje mi się, że miasta to też jak najbardziej zauważyły. Tutaj właśnie jeszcze po tych wszystkich miastach, które wymieniłyśmy, jest też jeszcze oczywiście Prudnik. Oni też dosyć dużo zainwestowali ostatnio, więc wydaje mi się, że to nastawienie miast też się zmieniło. My tutaj z wieloma miastami powiatowymi współpracujemy. Utworzone zostały punkty informacji turystycznej, które też dosyć prężnie działają, z którymi my również współpracujemy, też je certyfikujemy. Ja chciałam tutaj tylko może dopowiedzieć taką jedną rzecz, bo jak rozmawialiśmy tutaj o tych różnych atrakcjach turystycznych, Jura Parku i tak dalej, wydaje mi się, że poza zmianą w mentalności też bardzo ważne jest to, że te atrakcje turystyczne i obiekty ze sobą współpracują, więc tutaj może jak Ania mówiła, że to nie jest
czyli
tak...
Czyli to już nie jest rywalizacja,
nie,
tak,
właśnie,
tylko współpraca. Tak,
są w jakimś danym miejscu, są po prostu ulotki, jeżeli turysta do tego Jura Parku w Krasiowie pojedzie, to ale pojedzie może do tych okolicznych miejscowości też, bo jeden drugiego tak naprawdę wspiera. I mi się wydaje, że to też jest właśnie takie ważne. I też na pewno te atrakcje turystyczne, obiekty, czy to prywatne, czy stowarzyszenia, współpracują również z miastami, czyli miasto samo w sobie też jakby te obiekty turystyczne wspiera.
Na ile patrzymy właśnie, jeżeli chodzi o turystykę opolską, tych miast przez pryzmat stolicy regionu, bo tutaj w zasadzie każde miasto powiatowe i nie tylko, ale skupmy się powiedzmy na tych miastach powiatowych. Każde miasto powiatowe ma coś turystom do zaoferowania i zapewne ma swoich turystów.
Dokładnie. Tutaj za przykład możemy podać Opole, które w tym roku wydało taką specjalną kartę zniżkową, taki bon. Dokładnie nazywa się Odkryj Opole 20% taniej. I ten bon zachęca turystów do odwiedzenia trzech punktów w Opolu. Wieży Piastowskiej, Zoo i Krytej Pływalni. Kupując bilet na jednym chociażby z tych punktów, dostaje się 20% zniżki na odwiedzenie dwóch innych punktów. Więc jest jakaś forma zachęty do tego, że na przykład odwiedzając Opolskie Zoo, od razu pójść na Wieżę Piastowską i na odwrót i jeszcze do krytej, na Krytą Pływalnię. I to widać również po statystykach, bo już z tego, co na miasto przekazało informacje, jest tendencja zwyżkowa, chociażby w porównaniu z tamtym rokiem, gdzie wieża też została tak naprawdę w sezonie otwarta. Też się zainwestowało pieniążki, żeby tą wieżę wyremontować i zrobić coś ciekawego. Tak jak koleżanka tutaj przytoczyła, Prudnik też stworzył atrakcję Wieżę Woka z Prudnickim Muzeum. Więc ta infrastruktura cały czas z jakichś starszych zabytków dostrzega się, inwestuje się w to i tworzy się coś, co można przyciągnąć turystę, tak? Więc myślę, że ta turystyka całego regionu, te miasta nawzajem siebie też wspierają.
Mhm. Takim uzupełnieniem jeszcze jest, wydaje mi się, że do takich tych atrakcji są też imprezy cykliczne, które co roku się odbywają i nawiązują do jakichś konkretnych atrakcji, czy tam Dni Księstwa Brzeskiego, to jest oczywiście nawiązuje do zamku, do brzegu i do tych atrakcji turystycznych w brzegu, czy na przykład Dni Twierdzy Nysa, które też jakby razem są organizowane z miastem. No,
więc... W tym roku, jeżeli chodzi na przykład o Kędzierzyn-Koźle, ze względu na 40-lecie funkcjonowania, istnienia właśnie Kędzierzyna-Koźle, oni tam też mają dosyć mocno rozbudowane atrakcje też pod kątem tym turystyczno-historycznym.
Tak, i współpracują z Nysą właśnie.
Dokładnie. Mhm.
A na czym polega współpraca wasza, w sensie Opolskiej Organizacji Turystycznej z poszczególnymi miastami powiatowymi?
Tak jak wspomniałam na początku, jako regionalna organizacja turystyczna, naszym głównym celem jest promocja całego województwa i to na arenie krajowej, jak i zagranicznej. Staramy się promować wszystkich i to zarówno naszych członków, bo jako stowarzyszenie zrzeszamy członków. Staramy się oczywiście w pierwszej kolejności te obiekty i te gminy, powiaty promować, ale też patrząc na pryzmat całego województwa, bo mamy się czym pochwalić. Robimy to poprzez targi turystyczne, poprzez konferencje turystyczne. Teraz we wrześniu planujemy kolejną taką wielką konferencję z Polską Organizacją Turystyczną. Organizujemy liczne konkursy, szkolenia i przede wszystkim promujemy również te wszystkie atrakcje przez największy portal turystyczny wizitopolskie.pl, który prowadzony jest przez Opolskie Centrum Informacji Turystycznej, czyli jednostkę w ramach naszego stowarzyszenia.
To jeżeli chodzi o miasta, wiemy. A co z opolską wsią? Na ile jest ona odkryta, na ile jest jeszcze nieodkryta? Bo tak sobie myślę, że patrząc na zmiany w promocji opolskiej turystyki, to chyba na wsiach mimo wszystko najwięcej się zmieniło. To znaczy, że oni chyba najbardziej poczuli ten potencjał, że rzeczywiście można na turystyce zarobić. No bo mówmy wprost, o pieniądze również chodzi. Rzeczywiście tam najwięcej?
Wydaje mi się, że to jest to, co już koleżanka mówiła o tych izbach regionalnych, które gdzieś tam się potworzyły. One się potworzyły oczywiście na wsiach tak naprawdę. I tutaj ludzie dostrzegli, to jest ta zmiana też mentalności, że ludzie dostrzegli potrzebę jakby pokazania tego, co się w czasie tych ostatnich setleci jakby nazbierało, jakie pozostałości zostały i wiemy, jakby ludzie na wsi też dostrzegli może, że warto to pokazać turystom, dlaczego nie i to jest też
że
ważne.
W ogóle
dla...
ci turyści mogą do nich przyjechać.
Tak, żeby oni mogli też przyjechać. Tutaj przeważnie te izby regionalne, one są jakby na telefon, tak, można, ta osoba, to przeważnie działa w ramach jakiegoś stowarzyszenia, no i potem się umawiają z jakby przedstawicielami tego stowarzyszenia i ktoś tam przychodzi, opowiada jakąś historię, to są też przewodnicy, więc wydaje mi się, że to jest też takie uzupełnienie tej infrastruktury. Poza takimi izbami regionalnymi tutaj sama agroturystyka się też bardzo rozwinęła i tutaj też na pewno w jakiś sposób fundusze unijne podziałały, ale też jakby po prostu ludzie może zapragnęli też pokazać tą taką naszą polską, opolską wieś, która też jest w otoczeniu tych różnych atrakcji, bo te atrakcje turystyczne to nie są tak jakby tylko miasta, to jest też, nie wiem, Góra Świętej Anny na przykład, która jest też wsią, na której też jest wieś tak naprawdę i otoczona też jest wsiami, jest Park Krajobrazowy Góra Świętej Anny, więc jakby wydaje mi się, że zauważona została taka potrzeba tej infrastruktury noclegowej, też przy tych właśnie atrakcjach turystycznych, które nie są koniecznie w mieście. Mhm. Bo ludzie na przykład chcą przyjechać i niekoniecznie nocować w mieście, tylko też, nie wiem, mieć ciszy i spokój za oknem i każdego
albo
dnia sobie gdzieś jechać.
Mogą jechać na wieś też, prawda? Też tak to działa. Ale to czy tutaj na tym polu wy też współpracujecie z tymi poszczególnymi mniejszymi miejscowościami, właśnie z obszarami wiejskimi, czy to już mniej?
Tak, oczywiście współpracujemy. Naszymi członkami są zarówno gminy, jak i konkretne gospodarstwa agroturystyczne, których działania staramy się również wspierać, chociażby przez różnego rodzaju pokazy na targach. Współpracujemy na polu kulinarnym, jak i pokazania na przykład ginących zawodów, bo co roku przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim organizowana jest taka wioska opolska i tam staramy się właśnie wspierać te obiekty położone na terenach wiejskich, jak i pokazać właśnie ginące zawody. Fenomenem też na skalę tutaj, można powiedzieć, już śmiało światową jest też Cepelia Opolska, która prowadzi wspaniałe warsztaty malowania na porcelanie, gdzie na przykład Japończycy się tym zachwycają i jest to niebywała atrakcja dla nich. Gościliśmy tutaj wielokrotnie dziennikarzy z zagranicznych dzienników i telewizji, bo co roku organizujemy takie stady, tour stady press i na przykład właśnie dziennikarze z Japonii byli zachwyceni tym, bo jest to dla nich coś, ta właśnie kultura związana z jakimś dziedzictwem narodowym i myślę, że ludzie też zaczynają powoli to dostrzegać w tym pędzie życia codziennego, gdzie zmęczeni tą pogonią szukamy właśnie ciszy, spokoju i takiej sielskości i myślę, że ta wieś jest takim najlepszym przykładem.
Bo gospodarstwa agroturystyczne, one cały czas rzeczywiście powstają, może tak w takiej przestrzeni medialnej o tym nie mówi się wiele, bo tak jak też wymieniałyśmy te najsłynniejsze atrakcje turystyczne opolszczyzny, no to chociaż były z obszarów wiejskich, jak chociażby Góra Świętej Anny. Natomiast no, gospodarstwa agroturystyczne to jest trochę taka chyba pocztą pantoflową się to roznosi, prawda? Gdzie co powstało, bo oni mają szansę się promować tylko chociażby przez was, przez targi turystyczne, które chociażby w Opolu na przykład się odbywają.
Dokładnie, mogą w ten sposób się promować, ale również tak jak wspomniałam o tym portalu turystycznym, wizitopolskie.pl mogą...
Tam jest oferta też poszczególnych gospodarstw?
Tak, są przedstawione obiekty ze zdjęciami, gdzie jest dokładny opis tego obiektu. Również jest wydawnictwo przygotowane przez Urząd Marszałkowski, taki katalog, to mniej więcej chyba 3 lata temu zostało wydane, taki katalog obiektów agroturystycznych. Wiadomo, że nie jest to pełen katalog, ponieważ to w ciągu 3 lat już znowu się zmieniło. Te obiekty są na tak różnych poziomach, ale akurat wieś opolska słynie z takiej porządności, jeśli chodzi o zagospodarowanie i całą infrastrukturę, więc można naprawdę spotkać obiekty na bardzo wysokim poziomie, gdzie za niewielkie pieniążki można mieć nocleg, wypocząć, a także zapoznać się na przykład z jakimiś tradycjami, bo często te gospodarstwa mają dodatkową ofertę związaną na przykład z nauką wypieku chleba, tradycyjną metodą, nauką lepienia pierogów. No, przygotowane są różne atrakcje, są jakieś mini zoo dla dzieci. No, wieś opolska przyciąga turystę na pewno i to widać w statystykach kolejnych, gdzie z tego, co się orientujemy, większość tych gospodarstw, które są zrzeszone w Orocie, a także w Kluczborsko-Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, są oburzeni już na 100% do końca sierpnia. Także tylko należy się tym cieszyć, że tak dobrze idzie.
Tutaj pani też wspominała o promocji i reklamie. Jeżeli chodzi o gospodarstwa agroturystyczne, to tak jak pani mówiła, jest taka szeptana promocja. I też taki klient, czy taki turysta, który jedzie, to on nie potrzebuje reklamy jakiegoś dużego hotelu, bo jeżeli on chce jechać do gospodarstwa agroturystycznego, to on docelowo szuka i takie coś wpisuje, wyszukiwarce.
I na pewno je znajdzie. Bo tutaj, jeżeli chodzi o strony internetowe, to wiem, że dosyć mocno się promują. Dokładnie. Też na stronach internetowych gmin można znaleźć informacje o tych organizacjach, o tych gospodarstwach, więc dla chcącego nic trudnego. Dokładnie. Ale o promocji na pewno jeszcze porozmawiamy za chwilę, o tych kulinariach również, ale i o konkursach, które są przez OROD organizowane i które również mają promować te główne atrakcje turystyczne i doceniać te, które dopiero co powstają, ale to za chwilę.